Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Przed mikrofonem jest Grzegorz Szumoj. Zapraszam na audycję, na rozmowy niedokończone. Dziś temat demokracja. Naszym gościem jest pan profesor Jacek Bartyzel. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Profesor zwyczajny, nauk społecznych, historyk myśli politycznej, filozof polityki, kierownik katedry hermeneutyki i polityki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i również wykładowca w naszej uczelni, Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Bardzo dziękujemy, że pan profesor przyjął zaproszenie. Mamy mówić o demokracji. Pan profesor już nam poświęcił 70 minut przynajmniej na antenie telewizji Trwam i Radia Maria. Demokracja, powiemy dosłownie, ludowładztwo, tak, rządy całego ludu, nie jakiejś jego części, ale jak z perspektywy czasu patrzymy, czy tego, co kiedyś mówiono na temat tego projektu ustroju, jakim jest demokracja, widzimy, że dosyć daleko odeszliśmy od tego, co było proponowane na samym początku. Panie profesorze.
Tak, no, z tym, że trzeba zaznaczyć, że na samym początku to trudno mówić o jakimś projekcie. Demokracja jako forma rządu, która pojawiła się w Atenach w starożytności, a potem w niektórych innych greckich poleis, no i której żywot był stosunkowo niedługi, bo jakieś 150 lat mniej więcej, nie zrodziła się jako projekt, tylko jako efekt pewnej ewolucji stosunków politycznych, polegających na tym, że tak jak wcześniej władza ustąpiła władza królewska w Atenach na rzecz rządów arystokracji, czyli dosłownie najlepszych, a więc jakiejś, prawda, elity społecznej, no to potem stopniowo jakby wymykała się z rąk tejże arystokracji. To się wiązało ze zmianą charakteru tego państwa na bardziej kupiecki. No, jak wiadomo, w demokracji, to już Arystoteles zauważył, szczególną rolę odgrywa tak zwana klasa średnia, czyli ludzie, no, zajmujący się, działający przede wszystkim na niwie gospodarczej, tak, kupieckiej, finansowej, przemysłowej. Właściwie każda demokracja, jaka kiedykolwiek była, pokazuje, że tak faktycznie w dużej mierze jest plutokracją, tak, czyli rządami ludzi majętnych. No i w ten sposób, zwłaszcza kiedy zmienił się system jakby administracyjny, polegający na tym, że ludność, tę wolną ludność oczywiście zaczęto grupować według jednostek terytorialnych zamieszkania, zwanych demami, a nie według ich przynależności społecznej do określonej grupy społecznej, czy to właśnie, nie wiem, wojowników, czy to kupców, czy to rzemieślników. No to tak ten ustrój przekształcił się właśnie w demokrację, kiedy zgromadzenie ludowe uzyskało decydującą rolę w państwie. Ale też należy od razu zauważyć, że ten ustrój miał się dość dobrze, dopóki na jego czele stał, faktycznie na jego czele, no bo niby wybierany przez lud, stał na jego czele wybitny arystokrata właśnie, czyli Perykles, tak? ateński historyk Tukidydes, opisując ten system, kończy to słowami, ale faktycznie były to rządy jednego obywatela. No i kiedy zabrakło tego wybitnego obywatela, no to uległ on bardzo szybko degeneracji, kiedy no pojawili się, czy zyskali wpływy ludzie, których nazywano demagogami, tak? Czyli takich, którzy schlebiali ludowi, jednocześnie namawiając go do rzeczy bardzo dziwnych, nieraz niecnych. Takim bardzo charakterystycznym epizodem z historii tej pierwszej demokracji, w historii, prawda, demokracji ateńskiej jest głosowanie nad tym, żeby właśnie na wniosek jednego z takich demagogów, żeby skazać na śmierć wodzów, którzy przegrali bitwę. To był czas wojny peloponeskiej ze Spartą. No, był to wniosek po prostu nikczemny, dlatego że wodzowie czasem bitwy wygrywają, czasem je przegrywają, nie byli żadnymi zdrajcami, no robili co w ich mocy. No ale do następnego dnia odbyło się kolejne głosowanie, no ktoś przemówił ludowi do rozsądku, więc lud się zawstydził i postanowił odwołać ten rozkaz, tylko że niestety statek, który wysłano, prawda, wraz z wiadomością, że trzeba tych wodzów zabić, no już wyruszył w morze. No udało się wprawdzie w tym wypadku go na szczęście dogonić i odwołać ten rozkaz, ale to pokazuje taką właśnie podstawową wadę demokracji, jaką jest rola, jaką odgrywają w niej demagodzy, no i ta niestałość ludu. Dopiero potem właśnie zrodziła się refleksja nad demokracją i dlatego, czyli to wtedy nie był projekt ideologiczny, tylko właśnie już taki krytyczny namysł nad tą formą, no i wpisywano, Platon czy Arystoteles wpisywali ją w system rozmaitych form rządów, zresztą no, stojąc na gruncie tym, iż demokracja no, jest to ustrój zły, no właściwie gorsza od niej i jest tylko tyrania. A z kolei demokracja ma wielką skłonność przeradzania się w tyranię. Natomiast o projekcie ideologicznym możemy dopiero mówić w odniesieniu do nowożytnej i współczesnej demokracji, kiedy właśnie mamy do czynienia z odwrotną sytuacją. To nie, że rzeczywiście istniejący ustrój społeczny i polityczny ewoluował w tym kierunku, tylko odwrotnie, pojawili się ludzie reprezentujący te nowe ideologie, którzy byli wrogo nastawieni do istniejącej rzeczywistości. No, ta istniejąca rzeczywistość no, może być opisana skrótowo jako sojusz tronu i ołtarza, tak? Czyli monarchii opartej o prawo boskie i współpracującej z Kościołem. No i ludzie, którzy nie lubili tego systemu, zaczęli właśnie spekulować, no jakby tu wymyślić ustrój alternatywny, prawda? Więc ta ideologizacja demokracji, którą moglibyśmy właśnie tak określić, to jest wytwór czasów nowożytnych, tak? To jest, no to zaczyna się gdzieś tak w XVII, a zwłaszcza w XVIII wieku. I ta ideologizacja rozpoczyna się w kilku wariantach. Natomiast no, tym, co można by wskazać jako właśnie zasadniczą różnicę pomiędzy tym klasycznym jakby wariantem, a współczesnym, jest to, że wcześniej no, demokrację pojmowano jako po prostu jeden z możliwych sposobów życia zbiorowego, no, który sam w sobie jest bardziej narzędziem czy metodą, no, polegającym na tym, że jakby źródło władzy postrzega się w ludzie, no, powiedzmy najogólniej traktując, ogóle wolnych obywateli. Natomiast sama w sobie nie ma ona niczego ani złego, ani dobrego, tak? No, narzędzie, tak jak nóż może być użyte do krojenia chleba, jak i do morderstwa, prawda? Natomiast w nowożytnej, tej ideologicznej wersji demokracji zaczęto postrzegać demokrację, znów różnie podkreślam rozumianą, jako po prostu wzorzec poprawności, przyzwoitości, moralności publicznej, w związku z czym odtąd już nie można mówić ani o w tym świecie ideologicznym właśnie, nie można już mówić ani o wadach czy zaletach tego ustroju, tylko ten ustrój staje się normą dobra. W związku z tym wszystko, co niedemokratyczne, no to od razu jest potraktowane jakaś postać zła. A więc w związku z tym, no, możemy pójść dalej i powiedzieć, że skoro demokracja jest normą dobra, no to właściwie mamy prawo tę normę narzucić tym, którzy nie chcą być demokratyczni, tak? Czyli możemy, no to co wyraża to znany, prawda, taki prześmiewczy już sformułowanie, jeśli nie zechcesz przyjść do demokracji, to demokracja przyjdzie do ciebie, tak? Choćby w postaci humanitarnego bombardowania.
Panie profesorze, pan wspomniał o tej ewolucji, tak, która zdarzyła się na samym początku, no ale co stało się później, czy co stało się takiego teraz, że niektóre kraje, bo tak gdy myśli się i mówi o demokracji, to tak naprawdę oświecenie czy rewolucja francuska, a tak no nawet na Wikipedii sięgają bardzo daleko, tak, bo mówią już o średniowieczu, mówią, prawda, o tym, że no, bardzo daleko tak ta demokracja niby się rozwija. Jak to rzeczywiście było z demokracją? Jaka to propozycja jest? Na skutek czego do czegoś takiego doszło, że przyjmowały ją państwo jako ustrój swojego państwa, relacji międzyludzkich, relacji społecznych?
No, to, co tutaj ojciec podał jako przykład właśnie tego rzekomego rodowodu demokracji w tej właśnie prezentacji choćby wikipedycznej. No, tu mamy do czynienia z mistyfikacją, oczywiście. Należy bowiem odróżnić dwie rzeczy. Mianowicie istnienie systemów reprezentacyjnych, które oczywiście mają jak najbardziej rodowód średniowieczny, od demokracji jako owego projektu ideologicznego, można by powiedzieć, totalnego. Oczywiście, że średniowieczny rodowód mają rozmaite typy reprezentacji, ale proszę zauważyć, co tam jest reprezentowane. Tam nie jest reprezentowany ani lud jako pewna abstrakcyjna, niezłożona całość, ani jako suma jednostek indywidualnie biorących udział w procesie wyborczym. Średniowieczne systemy reprezentacyjne reprezentowały poszczególne naturalne ciała społeczne. A więc tu w grę wchodziły oczywiście rozmaite warianty wykształcone w ramach danego królestwa czy innego tworu politycznego. Więc mógł być to system stanowy, tak jak stany generalne we Francji, czyli stan duchowny, stan rycerski czy szlachecki i ogólnie nazywany stan trzeci, no, przez który rozumiano reprezentantów przede wszystkim mieszczaństwa. Faktycznie była to tak zwana szlachta togi, czyli prawnicy głównie. Innym wariantem jest wariant reprezentacji prowincjonalnej, taki jak i w królestwach hiszpańskich się wykształcił, czyli poszczególne prowincje będące często dawnymi królestwami czy księstwami. Jeszcze inny wariant mamy na przykład w Anglii, czyli Izbę Lordów, a więc reprezentującą baronów i Izbę Gmin, reprezentującą poszczególne gminy i hrabstwa. No czy tak jak w Polsce dawnej, prawda, gdzie do Sejmu Walnego, oprócz króla jako stanu sejmującego, wchodził Senat, no czyli też właściwie reprezentacja elity zarówno politycznej, jak i duchownej, i Izba Szlachecka, no właśnie Izba Poselska, która zasadniczo była szlachecka, no tam byli jeszcze reprezentanci dwóch stolic i uniwersytetu. Więc tutaj reprezentowane są społeczne ciała, prawda, które mają swoje własne potrzeby i partykularne interesy. Ale w tych systemach reprezentacyjnych nie było mowy o tym, iżby do ciał reprezentacyjnych należała władza zwierzchnia, no, nazywana potem już władzą suwerenną. Tę władzę zwierzchnią, prawda, no, sprawował władca, który przecież nie legitymizował swojej władzy pochodzeniem z dołu, tak, pochodzeniem z wyboru, tylko dziedziczył tę władzę i legitymizowało go prawo Boże. Natomiast demokracja nowożytna polega na całkowitej zmianie obu tych składników, tak? To znaczy, po pierwsze, to jest reprezentacja, jeśli chodzi o ciała przedstawicielskie, które zarazem są prawodawcze, to jest reprezentacja ludu traktowanego jako agregat jednostek. Tak? Głosujemy, mając tę samą siłę głosu, nie jako reprezentanci żadnych ciał społecznych, tylko jako tego indywiduum, którym jesteśmy sami, prawda? I suma tych indywiduów, suma tych jednostek tworzy ciało wyborcze. Praktycznie przekłada się to na to, że tak naprawdę głosujemy na kandydatów wskazanych nam przez no de facto oligarchie, czyli partie polityczne, tak, które w dodatku, jeśli jeszcze są finansowane z naszych z naszych podatków, to w takim razie, chcąc nie chcąc, bez względu na to, na kandydata jakiej partii, która za nas także decyduje, kto ma, posiada tak zwany głos biorący, a kto nie, to nie dość, że to partie za nas decydują, kto będzie wybrany, to tak naprawdę oprócz tego, że głosujemy na kandydata tej wskazanej partii, to jeszcze właściwie finansujemy wszystkie partie, które tam powiedzmy przekroczą próg wyborczy, tak? Czyli można powiedzieć, każdy polski wyborca, bez względu na to, na kogo głosował, to finansuje zarówno PO, jak i PiS, zarówno Nowoczesną, jak i Kukiza, no wszystkie partie, które znalazły się w parlamencie, prawda? Więc to jest druga rzecz, czyli tutaj nie ma, to nie jest reprezentacja społeczna, to jest reprezentacja jakby z jednej strony abstrakcyjnej całości, która nazywa się ludem, ale ludem złożonym z takich zatomizowanych jednostek. No a po drugie, ideologia demokratyczna przyznaje temu albo, no to w dwóch wariantach, albo temuż ludowi jako ogół, albo jego reprezentacji w postaci parlamentu, przyznaje właśnie pozycję politycznego suwerena, tak? Czyli to jest no, znów wywrócenie tego porządku tradycyjnego, tak? Władza suwerena w tradycyjnym ustroju pochodziła od Boga. Władza kogokolwiek, kto ją sprawuje jako prezydent, premier, urzędnik, jakikolwiek sędzia i tak dalej, pochodzi od ludu. No a więc w demokracji to lud jest Bogiem.
Panie profesorze, a jak patrzeć na pewne zmiany cywilizacyjne, bo to się zastanawiamy, czy my jako katolicy, jako ludzie wierzący, chrześcijanie, mamy coś do powiedzenia w polityce, czy musi być jakiegoś rodzaju, nie wiem, poprawność polityczna, bo to wydaje się, że jakby to był taki aksjomat dzisiejszego nawet myślenia, że jeżeli polityka, czy jakiś ustrój, to tylko demokratyczny. Czy to, nie wiem, mit, czy rzeczywistość, jesteśmy skazani na to, że tak musi być. Żadnej innej propozycji nie jesteśmy w stanie przyjąć, bo wszystko jest nastawione na to, że demokracja jest najlepsza.
No, właśnie na tym polega jakby największy generalny triumf demokratów, tak? No, to znaczy na tym, że no właściwie wmówiono nam wszystkim, że ten system nie ma alternatywy, tak? W związku z tym proszę zauważyć, że wszystkie nawet najostrzejsze konflikty sił politycznych w demokracji są właśnie prowadzone pod hasłem walki w obronie zagrożonej demokracji. Przez kogo? No przez politycznych przeciwników, czy no mówiąc prosto, politycznych wrogów, tak? Czyli w tym zresztą kryje się jakby pewien paradoks, tak? Bo prorocy demokracji, by tak rzec, nowożytnej, właściwie twierdzili, że demokracja no, rozwiąże niesprawiedliwości czy sprzeczności, które powstają, które powstawały w innych ustrojach, no, w takich, jakie wówczas dominowały na czele z najbardziej powszechnym ustrojem monarchicznym, że jeżeli lud również no, jakby ujmie sprawy w swoje ręce i zyska pełnię głosu, no to w takim razie przecież lud będzie, nie będzie chciał nikogo krzywdzić i będzie uchwalał takie prawa i sprawował tak władzę, aby wszystkim no, działo się dobrze. No, ta zapowiedź oczywiście okazała się niespełnialna. Co więcej, okazało się, że właściwie ostrość konfliktów politycznych, im bardziej postępuje demokracja, im bardziej ona jest rozpowszechniona, ulega właśnie ta ostrość jeszcze większemu zaostrzeniu. Należałoby oczywiście w takim razie zastanowić się, zapytać, dlaczego się tak dzieje. Wydaje się, że główną tego przyczyną jest to, że odkąd państwa zaczęły się demokratyzować, tak, no to był zresztą, pomijając no, gwałtowny przypadek rewolucji we Francji, w innych krajach to powiedzmy często następowało bardziej ewolucyjną drogę, to jakby ta droga wyglądała w ten sposób, że monarchie, które w XVIII wieku były monarchiami absolutnymi, ewoluowały w monarchie konstytucyjne, bądź nawet ostatecznie parlamentarne, czyli takie, które przyjmowały no, liberalną ideologię konstytucjonalizmu za swoją tak zwanego podziału władzy. Jeszcze nie były to państwa demokratyczne, no bo nie było powszechnego głosowania. Głosowanie dotyczyło, było oparte o wysokie cenzusy majątkowe bądź wykształcenia. A potem no, pod naciskiem właśnie sił demokratycznych ulegały no, demokratyzacji, aż się zdemokratyzowały i na ogół też zrepublikanizowały. Ale co w tej ewolucji było bardzo zasadnicze? Otóż mianowicie te państwa, kiedy stały się liberalne, ale jeszcze niedemokratyczne, czyli to jest tak mniej więcej pierwsza połowa XIX wieku, no to jakby główną siłą społeczną i polityczną stała się wielka burżuazja, prawda? Przemysłowcy, finansowcy, finansiści, kupcy. No, były to państwa, można powiedzieć, pod względem społecznym par excellence burżuazyjne. W związku z tym, ponieważ straciły na znaczeniu dawne kryteria prestiżu, takie jak na przykład urodzenie, jak w systemie feudalnym, szlacheckim, to właściwie jedynym kryterium prestiżu stał się poziom majątkowy, tak? Czyli to, ile kto posiada. Przy formalnej już równości wobec prawa to był właściwie jedyny wyróżnik tego, kto jest wysoko, a kto nisko, tak? Czyli kto jest zamożny, a kto jest biedny. To z kolei przez taką swoją, no, można powiedzieć, ostentacyjną, najbardziej kłującą w oczy nierówność, budzącą oczywiście także zawiść, prawda, spowodowało nacisk na to, aby to państwo zaczęło zajmować się również no, bardziej sprawiedliwym, czyli w tym znaczeniu egalitarnym, bardziej równym, dystrybuowaniem tego bogactwa. I w ten sposób państwo liberalne zarówno politycznie, jak i ekonomicznie, zaczęło przechodzić podwójną ewolucję, to znaczy na płaszczyźnie politycznej w państwo coraz bardziej demokratyczne, aż ostatecznie no, wszyscy stali się wyborcami, no, poza dziećmi powiedzmy, ale drugim jakby przejawem tej ewolucji było to, że to państwo stawało się coraz bardziej także państwem socjalnym, w tym sensie, że zaczęło właśnie przejmować te funkcje związane z dystrybucją bogactwa, z dystrybucją dóbr po prostu. I no, im więcej jest tych dóbr do rozdania przez państwo, czy przynajmniej do zarządzania, tym oczywiście bardziej zażarta staje się walka pomiędzy rozmaitymi siłami, która no, powiedzmy toczy się na poziomie partii, często związków także zawodowych, czy jakichś organizacji lobbystycznych, o to no, komu, jakiej grupie społecznej dać więcej, komu jak mniej, tak? No, jeżeli to bardzo łatwo sprawdzić, tak? Jeżeli mamy na przykład dużą gromadkę dzieci i zamiast każdemu dać taką nagrodę czy taki prezent, jaki jej się należy i wyznaczymy, damy im jakby wielki kosz tych łakoci czy innych dóbr, żeby mogły tam sobie wybierać, no to oczywiście natychmiast rozpocznie się zażarta walka o dostęp do tych dóbr. I tak samo jest w życiu politycznym.
A demokracja w Polsce, jak pan ocenia to, co czy stało się w Polsce, takie rozwiązanie na ustrój polityczny, też pewna, można powiedzieć, rodzaj ewolucja, no bo dziś niektórzy wychodząc na ulicę, szczególnie po wyborach, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało, no to PO, może mniej PSL, ale i Nowoczesna, czy w ogóle powstał nawet KOT, czyli Komitet Obrony Demokracji, czy Obywatele RP, to kolejna grupa, też się to jakoś chociażby w ostatnim czasie, 13 w dniu upamiętnienia, wspomnienia, wprowadzenia stanu wojennego, też jakoś to udało się we znaki. Wczoraj debata w parlamencie, też spowodowana przez opozycję, kolejne głosy, jakby tak dokładanie, nawet niektórzy z polskich polityków nie widzą, co się dzieje w Aleppo, w Syrii, mówią, że to nie jest problem, tylko problem jest, co się dzieje na ulicach w Polsce, na ulicach Warszawy.
No tak, może zacznę od końca, to znaczy rzeczywiście to ta wypowiedź europosła Lewandowskiego, bo rozumiem, że o nią chodzi, no jest po prostu dowodem albo skrajnej utraty kontaktu z rzeczywistością, no albo dowodem wyjątkowej nikczemności, tak? No jedno i drugie nie kwalifikuje do pełnienia jakiegokolwiek urzędu publicznego. No natomiast patrząc szerzej, no demokracja w Polsce no, została ustanowiona po okresie no, tego przechodzenia, nigdy zresztą jakby do końca, prawda, nie zakończonego z komunizmu do nowego systemu, no została ustanowiona dlatego, że powszechne było jej pragnienie, tak? Więc to tutaj, no, można powiedzieć, jedną z najgorszych rzeczy, jakie mamy w spadku właśnie po systemach totalitarnych, to jest utrata pamięci, tak? To znaczy utraciliśmy pamięć o tym, że jakby pewien wachlarz form ustrojowych, które są możliwe i godziwe, jest o wiele większy niż taka prosta dychotomia, która się wytworzyła właśnie w tych umysłach Polaków, ale nie tylko, bo oczywiście dotyczy to tak samo innych narodów po wychodzących z komunizmu, że albo system totalitarny, albo demokracja, prawda? No więc tutaj jakby na taką alternatywę zostaliśmy skazani. Więc oczywiście prawdopodobnie, nad czym oczywiście ubolewam, nie było żadnej realnie innej możliwości niż tego, że wobec takiego powszechnego entuzjazmu dla tego systemu, żeby jakikolwiek inny mógł być tutaj zbudowany, tak? No, można było tylko przynajmniej mieć nadzieję, że bardziej będzie przypominał to, co klasycy myśli politycznej nazywali politeją albo demokracją republikańską, prawda? Czyli nie taką, która wyda, że tak powiem, naród wyłącznie właśnie na pastwę partyjnych oligarchii i różnych nastrojów roszczeniowych. No więc oczywiście mamy tę demokrację taką, jaka jest. Natomiast to, o czym ojciec teraz wspomina, czyli to, co się teraz dzieje, to właśnie nawiązując do tego, co mówiłem w poprzedniej wypowiedzi o tym, że zarzut bycia niedemokratycznym jest w demokracji najlepszym sposobem walki politycznej. A dlaczego? No, proszę dokonać sobie takiego za mną porównania. Spróbujmy się jakby myślowo na chwilę przenieść do czasów odległych. Myślę tu o średniowieczu, o średniowiecznej Christianitas. I postawmy sobie takie pytanie. Jeżeli wtedy, tak, w tej średniowiecznej Respublika Christiana, tak, złożonej z wielu królestw, księstw, no, jakby teoretycznie pod władzą jednego papieża i jednego cesarza, jeżeli w tym czasie jakiś władca, tak, jakiś mówiąc ogólnie książę, chciałby zyskać szczególną przewagę i pokonać innego księcia, to jaki byłby najwygodniejszy, ja pomijam tu teraz kwestię, czy prawdziwy, czy nie, ale jaki byłby najwygodniejszy, najbardziej sposobny zarzut, jaki mógłby postawić innemu księciu? Byłby to zarzut, że ten książę jest złym chrześcijaninem albo w ogóle nie chrześcijaninem. Tak? Że jest jakimś heretykiem, apostatą, bluźniercą, poganinem i tak dalej. Dlaczego? Bo taki zarzut wykluczał ze wspólnoty tej ogólnochrześcijańskiej. Tak? Z kimś, kto w świecie tej Respublika Christiana okazywałby się właśnie owym heretykiem czy poganinem, był kimś, kto stanowi wroga publicznego, tak? Rzymianie nazywali to hostis, tak? A wroga politycznego nie można traktować jako równego sobie, z którym się rywalizuje, prawda? Wroga publicznego należy zniszczyć, tak? Należy unicestwić, wypędzić przynajmniej ze wspólnoty. I dokładnie taką samą rolę w demokracji odgrywa zarzut niedemokratyczności, tak? Oskarżyć polityka, partię, przywódcę o to, że jest niedemokratyczny, znaczy, jeżeli ten zarzut zyska jakiś aplauz i będzie można ten aplauz wykorzystać, oznacza jego wykluczenie ze wspólnoty ludzi cywilizowanych. Tak? To się dzieje zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, tak? Czyli powiedzmy kogoś, kto nazwiemy dyktatorem, tak? Możemy go zaatakować zbrojnie, możemy go nie tylko kupować jego kraj, ale nawet skrajnie go upokorzyć, tak? I to samo jest w walkach wewnętrznych, tak? Czyli dlatego ludzie, że tak powiem, patrzący trzeźwo, nie powinni dać się zwodzić takim pozorom, tak? Jeżeli dzisiaj jedna siła polityczna, czy generalnie są to siły jakby wysadzone z siodła, prawda? Oskarżają aktualnie rządzącą o to, że ona łamie demokrację, jest zagrożeniem dla demokracji, prawda, i tak dalej. To znaczy tyle, że chce unicestwić tę siłę pod takim właśnie zarzutem, tak? Chce zniszczyć, nie tylko pozbawić władzy, ale pozbawić elementarnego szacunku, godności. Ale to robi oczywiście każda z tych sił, ci, którzy dzisiaj rządzą, prawda, czyli PiS, oczywiście tak samo oskarżali dokładnie z takich samych powodów o niedemokratyczność poprzednią ekipę, przy czym jednak nie nabrało to takiego charakteru otwartego wzywania do rebelii, jak mamy dzisiaj po drugiej stronie, prawda? Bo już ta druga strona przechodzi także do haseł wypowiedzenia, prawda, posłuszeństwa władzy, czyli już do działań stricte antypaństwowych, tak?
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam do kontaktu telefonicznego. Naszym gościem jest pan profesor Jacek Bartyzel, historyk myśli politycznej, filozof polityki, kierownik Katedry Hermeneutyki i Polityki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i wykładowca w naszej uczelni, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, profesor Zwyczajny. Telefony do studia 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66.
Pośród pytań, które drążą, czas ostatnich lat nerwowych, jedno jak zła osa krąży, dręczy skołacane głowy. Co zrobimy z naszą wolnością? Jaki kształt jej nadamy od jutra? Czy rozkwitnie barwną radością? Czy przywiędnie chora i smutna? W marnocie szczeźnie i bałaganie, łajdacką ręką spychana w błoto, bezradna chuda w paletku z darów, poszturchiwana wszędzie sierota. Co zrobimy z naszą wolnością? Narazimy na wstyd, na zgubę, ośmieszymy przed publicznością i oddamy niedźwiedzią przysługę. To jedyny nasz dobytek w biedzie, żalu i goryczy. Po tych latach chorowitych jakaś szansa na przeżycie. Co zrobimy z naszą wolnością? Jaki los się jej przydarzy? Czy nie wpadnie jak śliwka w kompot, łapy głupców i geszefciarzy? wykorzystana przez byle kogo dla brudnych celów i niskich lotów. Nasza nadzieja z czasów bojowych, bezsennych nocy, bezcenny motyw.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł z okolic Torunia. Serdecznie pozdrawiam gościa, ojca prowadzącego oraz wszystkich słuchaczy oraz naszych cierpiących. Chciałbym się podzielić swoimi refleksjami. Ja uważam, że taki może powiedzieć, że demokracja taki pewnie ustrój taki sztuczny może powiedzieć, bo tak demokracji nie ma, na przykład w rodzinie nie ma, demokracji jest, a powiedzmy, na przykład w pracy nie ma, jest zawsze podwładny pracownik, hierarchia jest, we wojsku nie ma też demokracji, bo to musi też zarządzać ktoś, podobnie jak w szkole nie ma, w kościele też nie ma demokracji, może powiedzieć, że jest taka struktura monarchiczna, wtedy taki się dobrze sprawdza się zarządzanie instytucją kościoła, mimo że tam nie ma demokracji. Demokracja to musi być, się dobrze sprawdza tam, gdzie jest społeczeństwo obywatelskie i muszą być ludzie świadomi swoich praw i być aktywni, bo jeżeli się nie to w innym razie może się przestać, tak jak profesor mówi, na przykład w terenie może się ta demokracja może już psuć się, może degradować się. Jeżeli ludzie nie są świadomi. Każdy system się sprawdzić może właśnie, żeby był dobry człowiek. Jeżeli jest dobry człowiek, to obywatel mógłby być szczęśliwy, może być dobry państwo zarządzone. Jeżeli będzie źli ludzie, to niezależnie od systemu będzie zło panować i będzie źle się działo ludziom. Tutaj nawet w starożytnej Grecji to też taka oligarchia, tak rządziła, można powiedzieć, tak w pewnym sensie trochę nie jak tak teraz. Demokracja ateńskiej 20% było tylko obywateli miało prawo w Atenach do głosu i oni byli, ta demokracja była taka bezpośrednia, teraz jest taka pośrednia i to nie jest taka do końca taka inna rodzaj demokracji, że ludzie oddają władzę politykom, i nie zawsze co 4 lata mają 35 lat prawo wyboru i to trochę nie zawsze może być mieć taką rzeczywistość, czy człowiek może mieć wpływ na tą władzę. To się tak różni. Często bywa, że oligarchokracja jest teraz we współczesnych czasach. Ludzie bogaci, czy jakieś bardziej ma wpływowi, mogą rządzić, a niestety obywatele niestety tak nie mają tego większego wpływu. Tak jak że mówiłem, musi być etyka, musi być świadomy obywatel, to wtedy rządy są zawsze dobre. A taka demokracja to może być takim, dobrze się sprawdza się, ale to muszą być ludzie świadomi swoich praw i zaangażowani aktywnie i politycy też uczciwi. Może na tym skończę. Serdecznie wszystkich pozdrawiam z Panem Bogiem.
Dziękujemy Panie Pawle, z Panem Bogiem. Proszę bardzo Panie Profesorze.
No, zwłaszcza w pierwszej części tej wypowiedzi radiosłuchacza został poruszony bardzo trafnie problem fundamentalny, mianowicie to, że właściwie demokracja jako projekt urządzenia całości życia zbiorowego jest właśnie sprzeczna z naturą, tak? Natura działa aktami hierarchii. Natura wyznacza właściwie rozmaite nierówności. Natura ustala hierarchię, prawda? Tak jak mieliśmy zgodny z naturą obraz całości wszechświata, taki teocentryczny, no to przecież jest on właśnie hierarchiczny, prawda? No, najpierw jest Bóg, stwórca wszystkiego, potem stworzenie, no, uporządkowane według gradacji bytów od aniołów poprzez człowieka, materię ożywioną, aż po materię nieożywioną i w związku z tym ten naturalny ustrój społeczny jest oparty właśnie o taką samą zasadę gradacji, tak? Czyli odpowiada ona jakby także pewnemu uniwersalnemu wzorcowi, który odkrywają choćby badania nie tylko historyczne, ale i na przykład religioznawcze, które pokazują, że właśnie wszystkie tradycyjne społeczeństwa były oparte o zasadę tak zwanej trójdzielności, odpowiadającej trzem podstawowym funkcjom społecznym, tak? Czyli funkcji duchowej, funkcji obronnej i funkcji produkcyjnej, tak? No co zawsze dawało jakieś trzy stany. Stan duchowny, stan rycerski, stan mieszczański. Czyli demokrację, no z tego punktu widzenia można uważać właściwie za próbę taką nienaturalną, właśnie próbę wywrócenia tej hierarchii. No, natomiast no, uwzględniając to, iż istnieje pewna racja czy pewna słuszność przemawiająca za tym, żeby w jakimś stopniu, ale właśnie niekoniecznie równym, wszyscy ludzie mieli swój udział w podejmowaniu decyzji ich dotyczących, no to tutaj jako pewną taką ogólną wskazówkę można przyjąć, był taki propozycja, którą przedstawił taki właśnie katolicki myśliciel społeczny francuski XIX-wieczny Frédéric Leplé, który właśnie próbę wyjścia z tego impasu, jaki spowodowała rewolucja i rozprzestrzenianie się liberalizmu, a potem demokratyzmu, nazwał szkołą reformy społecznej, która to reforma społeczna mówiła, iż w zasadzie no, trzeba wrócić jakby do tego tradycyjnego wzorca ustroju mieszanego, o którym także mówił święty Tomasz z Akwinu, a mianowicie monarchia na górze, tak, czyli w państwie, arystokracja, czyli właśnie rządy najlepszych, rządy elit w prowincji i demokracja w gminie, tak, na najniższym poziomie, tam, gdzie ludzie mają możliwość oglądu rzeczy odpowiednią do ich walorów poznawczych, możliwości poznawczych, jak i ich interesów.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Barbara z Gdańska. Ja chciałam zapytać szacownego przedmówcę, czy w ogóle istnieje możliwość istnienia demokracji bez ludzi moralnych, to jest pierwsze. Drugie, ludzi, którzy mają tak zwane sumienie, bo jeżeli człowiek zostanie zdemoralizowany, no to przecież to właściwie taka demokracja to właściwie no, powstaje się chyba totalitaryzmem. No, chcę zapytać właśnie, czy tutaj, jeżeli już żyjemy, bo może ta demokracja ma szansę, ale chyba wszystko zależy od nas, czy my będziemy moralni i czym będziemy mieli sumienie, czyli znów chyba musimy sięgnąć do korzeni naszej państwowości, do chrześcijaństwa. No, czyli musi się po prostu nawrócić i wtedy powiedzmy sobie, takie głosowanie ma sens, ale jeżeli ja zostanę przez kogoś zdemoralizowana i nie wiem, że robię coś źle, no to przecież wtedy chyba taka demokracja nie ma sensu. No to trzeba wychować ludzi sumienia, którzy będą wiedzieli, umieli rozpoznać dobro, zło, które jest oczywiście obiektywne, no ale to jest wielka, wielka praca i myślę, że też również duchowa. No właśnie chciałam zapytać.
Dziękuję bardzo.
No, zanim w sposób zasadniczy odpowiem na pani pytanie, no to tylko jedno takie zastrzeżenie chciałbym zrobić. Pani powiedziała w pewnym momencie, jeżeli ja zostanę przez kogoś zdemoralizowana, to będę, prawda, niewłaściwie głosować. No jednak demoralizowani jesteśmy przede wszystkim sami przez siebie, tak? No zło pochodzi zasadniczo z naszego wnętrza, a nie możemy jakby obciążać przynajmniej głównie odpowiedzialnością innych. Ale to taka drobna uwaga. Natomiast co do pytania zasadniczego. No wie pani, ale twierdzenie, że potrzebujemy ludzi moralnych, odnosi się właściwie absolutnie do każdego możliwego, zarówno istniejącego, jak i potencjalnego systemu. To znaczy, ja tu przypomnę, że właśnie w swojej najstarszej jakby klasyfikacji ustrojów. Platon właśnie dzielił ustroje na złe i dobre, no przy czym demokrację zaliczał do złych, jedynie gorsza od niej jest tylko tyrania. Właśnie dlatego, że dominuje, że w ludziach żyjących w tych złych ustrojach, a więc także i w demokracji, dominuje taka właśnie skłonność do ulegania niskim popędom, a nie kierowania się szlachetnymi jakimiś pobudkami, prawda? I dążeniami. Także tutaj właściwie ten problem ładu duszy, pani go, że tak powiem, dobrze intuicyjnie rozpoznaje, że jest fundamentalny dla w ogóle kwestii tego, czy będziemy mieli do czynienia z dobrym ustrojem, czyli inaczej, czy przekładając to na taką formułę, można by powiedzieć właśnie, od ładu duszy zależy ład w państwie. I jeśli rządzić będą ludzie, w których duszach panuje nieład, no to i w państwie będzie nieład, ale ma to charakter uniwersalny, a nie odnosi się do jednego typu ustroju. Natomiast jakby już bliżej się temu przypatrzeć, no to można by się tutaj odwołać do klasyfikacji ustrojów znacznie młodszej, prawda, bo XVIII-wiecznej, którą przedstawiał francuski filozof Montesquieu, który po pierwsze dawał trochę inny niż te klasyczne typologie podział ustrojów, mianowicie dzielił ustroje na despotyczne, następnie na monarchiczne oraz republikańskie w dwóch wariantach, arystokratycznym i demokratycznym. Osobiście oczywiście opowiadał się za monarchią umiarkowaną, ale to tu akurat nie ma w tym momencie znaczenia. Natomiast warto podkreślić, że oprócz wyodrębnienia tych typów ustroju Montesquieu już starał się wskazać, co jest zasadą każdego z tych ustrojów, jakąś taką siłą poruszającą. Mówi tak, zasadą ustroju despotycznego jest strach. Zasadą ustroju monarchicznego jest umiarkowanie. Zasadą ustroju republikańsko-arystokratycznego jest honor, a zasadą ustroju demokratycznego cnota. Ale co to oznacza? Czy to oznacza, że jak będziemy mieli demokrację, to będziemy mieli cnotę? Nie, odwrotnie. Tak? Warunkiem w ogóle możliwości ustroju demokratycznego, którą zresztą ten autor uważał za mało prawdopodobną, jest panowanie w niej cnoty, ale co przez to należy rozumieć? Należy rozumieć to, że w demokracji powinny panować najsurowsze prawa. Dlatego, że nie trzeba wcale tak surowych praw w monarchii czy w arystokracji, ponieważ tam poczucie umiarkowania właśnie, poczucie honoru, mówiąc ogólnie dobre wychowanie, jakie otrzymują ludzie z natury przeznaczeni do władzy, prawda, jak królowie bądź arystokraci, ich jakoś jakby powstrzymuje czy hamuje przed dokonywaniem niecnych czynów. Jeżeli natomiast demokracja, no, która jest ustrojem dopuszczającym do rządzenia czy współrządzenia właściwie wszystkich, tak, nie stawia jakichś zasadniczych barier, poza tam wykluczaniem może niektórych kategorii przestępców, ale też przecież nie wszystkich, to w takim razie, tak, ponieważ można powiedzieć tak, w demokracji nie możemy się spodziewać, że będą rządzili dżentelmeni, tak, czyli ludzie wykształceni i wychowani, co nawet ważniejsze jest niż wykształceni, tylko że w demokracji właśnie może rządzić byle kto, to w takim razie muszą być najsurowsze na tych rządzących No a że rządzący w demokracji jest teoretycznie każdy, choćby teraz na 4 lata wrzucając tę kartkę do urny, to w takim razie muszą ich, nie ma innej możliwości powściągania ich jak z zewnątrz, tak? Nie poprzez wewnętrzne jakieś szlachetne poruszenia duszy, tylko z zewnątrz. I dlatego, mówi Montesquieu, to właśnie w demokracji powinna panować najsurowsza cenzura. Także cenzura, miał tu na myśli wszystkim cenzurę obyczajową. Tak? No a przecież we współczesnym, że tak powiem, wizerunku demokracji mamy coś dokładnie przeciwnego niż to, co zalecał, co zalecał Montesquieu, prawda? To znaczy właśnie przekonanie, że wszystko wolno, że jakakolwiek próba zabraniania czegokolwiek, próba stawiania jakichkolwiek zakazów i stawiania jakichkolwiek wymogów jest w swojej istocie antydemokratyczna czy niedemokratyczna i należy ją znieść.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Mówi Andrzej z Rybnika. Moim skromnym zdaniem w Polsce od co najmniej 70 lat nie ma demokracji. Dopiero no, z tam niewielkimi przerwami dopiero nowa władza próbuje to wprowadzić. No a opozycja odwraca jak zwykle wszystko do góry nogami, lewica. No bo PO no to tylko udaje prawicę. No a ja to mówię na podstawie faktów autentycznych, które są zawarte w aktach sądowych. No tak może podam dwa przykłady. Jeden jest związany ze wspomnianymi aktami sądowymi, a drugi no taki z oczywistymi faktami. To znaczy w pierwszym przypadku chodzi o byłe mieszkania zakładowe. Była taka sytuacja, że 400 rodzin, to może jeszcze inaczej. Jak były mieszkania zakładowe, na początku powiedziano, że te mieszkania będą sprywatyzowane, żeby ludzie dostali. No ale to ja moim zdaniem, to po prostu już z góry było założone, że ludzie tych mieszkań nie dostaną, tylko wybrańcy. No i później była taka sytuacja, że właśnie 400 byłych mieszkań zakładowych dostało funkcjonariusz komunistyczny tam wraz ze swoją kliką. No i tu nie może być mowy w tym przypadku o demokracji, bo rzymskie prawo mówi, że dobro mniejszości nie może przeważać nad dobrem większości. No a tutaj tak w tym przypadku było, że właśnie te 400 byłych mieszkań zakładowych za darmo w prezencie dostał właśnie ten były funkcjonariusz komunistyczny wraz tam ze swoją świtą. No to jeden przykład. I to, a jest kuriozum, że ja nie mogłem wykupić tego mieszkania przez blisko 20 lat. No to tutaj, no to już jakaś księga Guinnessa mogłaby, jeśli by wprowadzili taką kategorię, no to tam by to mogło być umieszczone. A drugi przykład, no to taki powszechnie znany, że było 10 milionów członków Solidarności, a partii było 3 miliony. No i te 3 miliony tych członków partii rządziło tymi 10 milionami, czyli znowu to samo, to zostało złamane te podstawowe prawo rzymskie, że dobro mniejszości nie może przeważać nad dobrem większości. No i tu tych przykładów jest mnóstwo, a wmawia się, że mamy demokrację, mówi się dużo o prawach człowieka, a my mamy prawo dżungli, a nie prawo człowieka, skoro się człowieka chorego, takiego jak ja, starszego, wyrzuca na bruk, bo gdybym wykupił te mieszkanie, gdyby konstytucja nie była złamana w 7 miejscach i sądy by nie pomagały, prokuratura też, tak jak w Ambergold, no to ja bym nie miał tych kłopotów i te 400 rodzin. No, czyli ta demokracja to jest taka przyszywana, wmawiana, się wmawia o prawach człowieka, takie różne bzdury, bo tak to trzeba nazwać, bo no, na moim przykładzie to jest w aktach sądowych. Nikt nie chce tego się nad tym schylić, ani sądy, ani prokuratura. Wszyscy to odpychają. No i no jakaś komisja śledcza musiała być, jak Ewa Bergold, bo tu nie chodzi już tylko o mnie, tylko chodzi o te 46 tysięcy bezdomnych i 9 milionów emerytów, rencistów, którzy są narażeni i tak samo jak ja w grupie ryzyka, że mogą zostać bezdomnymi i ci, co zarabiają mniej niż potrzeba na utrzymanie, bo oni też 3 miliony chyba, oni też są narażeni na tą bezdomność, na wyrzucenie z mieszkań, bo ich nie będzie stać. No i to takie, jak to się to wszystko zliczy, te grupy, które tam częściowo wymieniłem, no to wychodzi, że to jest większość niż pół Polski, czyli te 18 milionów czy tam coś w tych granicach. No to tyle w zasadzie. No, dziękuję pięknie. Dobranoc.
Dobranoc, dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, panie profesorze.
Właściwie nie bardzo wiem, co mógłbym tutaj skomentować. No, pan odwołuje się do pewnych przypadków, czy no, osobistych doświadczeń, zapewne przykrych. No ale one właściwie słabo, że tak powiem, korespondują z tematem, bo opierają się poza tym chyba, jak sądzę, na takim no, idealistycznym i założeniu, że demokracja to jest coś, co owocuje automatycznie sprawiedliwością. No, ja myślę, że trudno było nawet do jakiegokolwiek ustroju takie oczekiwanie kierować, że na zasadzie automatyzmu. No, natomiast chyba myślę, jakby już sobie ustaliliśmy, że oczekiwanie sprawiedliwości po w rządach typu demokratycznego no jest o wiele mniej prawdopodobne niż wielu innych. No.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy się kłania. Proszę. Serdecznie witam ojca prowadzącego, pana profesora. Słuchając, chciałam właśnie powiedzieć, że ja, filozofia to jest bardzo trudna dziedzina. Po pierwsze, jestem za głupia na to, ale chcę coś powiedzieć na temat tego, że demokracja. Mnie się wydaje, że w ogóle to, co ten pan mówił przed chwilą, rzeczywiście tu chodzi o to, że ta własność to wolność. W tej demokracji, którą myśmy w tej chwili założyli, własność to wolność, a nie własność to odpowiedzialność. Może tak. I to jest dlatego takie rzeczy się dzieją, ale nie wiem, czy ja tego nie mieszam. Ale dla mnie przykładem tego, jak jest niedoskonała właściwie demokracja, w której ta pani się domagała, przepraszam, mam chrypę, tego, żeby ludzie sumienia w demokracji, prawda, no, rządzili. Bo przecież to jest sprzeczność pewna, bo człowiek sumienia to musi mieć jakąś indywidualność, żeby się sprzeciwić, prawda? A weźmy Sokratesa przykład, który, prawda, był nauczycielem Platona i on za to, że uczył młodzież w Atenach, w tej doskonałej niby demokracji, uczył no, myślenia, to został skazany na to, że musiał, prawda, być otruty cykutą. I dla mnie to było przerażające, jak ja sobie to uświadomiłam, że przecież jeżeli tak jest w demokracji, że z jednej strony władza ludu, no niby jest to sprawiedliwe, a z drugiej strony tam nie ma miejsca na indywidualności. I właśnie dlatego Arystoteles, a potem Ojciec Święty Jan Paweł II po Arystotelesem powiedział o tym, że jest bliższe tyranii. Jeżeli jest rozwój tej demokracji aż taki, no to ona do tyranii jest podobna, czyli właściwie nie, zwalcza się indywidualności, no tak jak Sokratesa chociażby, przecież to był doskonały ustrój. ateński, prawda? I to jest właśnie takie, że my powinniśmy, tak jak pan profesor dzisiaj to nam tłumaczy, my powinniśmy właściwie zamiast powoływać się na demokrację, tak jak ci idący w pokodzie, to w ogóle nie wiem, czy ci ludzie i czy my w ogóle rozumiemy do końca, jakie są cena demokracji, że musimy się wyzbyć, no polityk, przepraszam, bo jeszcze mam taką książkę, panie profesorze, pan na pewno zna, z 22 roku, Kult niekompetencji, Emila Fagu, w każdym razie pisze się Faguet, przepraszam, nie znam francuskiego, i w tejże książce pan autor, który był członkiem Akademii Francuskiej, był też, pisał też, był, znaczy nie polonistą, tylko pisał o Wolterze, czyli zajmował się też literaturą. On pisze w pewnym momencie tak. Ubolewają nad tym, że demokracja oddaje się w ręce politykom. Lecz z jej punktu widzenia coś tam musi tak być. Czymże jest bowiem polityk? Jest to zero, co się tyczy idei osobistych, miernota pod względem wykształcenia. Często człowiek, który dzieli wszystkie uczucia i namiętności tłumu, który wreszcie nie ma żadnego zajęcia prócz zajmowania się polityką. I że jak już skończy się zajmować polityką, to nie ma z czego żyć. To znaczy, mówił to w latach, to jedyne wydanie było w 22 roku w Polsce, a to było napisane trochę wcześniej, bo umarł w 1916. I on sam w tym kulcie niekompetencji, ja jako bardzo mało zajmująca się filozofią i demokracją, szalenie jestem tym przejęta, jak to czytam. I przede wszystkim Sokratesem, który nie tylko miał żonę Ksantypę, ale został niestety skazany na śmierć za to, że młodzież ateńską rozwijał im umysł. I to jest właśnie przerażające w demokracji, że nie ma miejsca na indywidualności. A drugie, no być może to, co zacytowałam o politykach, nie jest w tej chwili takie aktualne, ale jeżeli władza ludu ma tak wyglądać, że jedna z posłanek, prawda, wychodzi, no nie powiem która, ale jest nowoczesnej, no niestety poziom polityków jest taki, że właściwie pan Swogo, czy jak się go czyta, miał rację. I ja nie mówię, że ja jestem przeciwniczką, ale jeżeli nie ma miejsca na indywidualności, które mają sumienie często, no to jak określić demokrację i jak żyć w demokracji, tak, żeby można było być sobą, o tak to nazwę. I przepraszam, że tak długo. Życzę wszystkiego dobrego, z Bogiem.
Dziękujemy bardzo, z Panem Bogiem.
No, dziękuję bardzo za tę wypowiedź, bo ona była szalenie inspirująca. Poruszyła Pani szereg bardzo trafnych przykładów i odwołała się do ważnych postaci. Tak, oczywiście Emil Fagę, no właśnie jeden uważany za jednego z ostatnich takich reprezentantów tradycji liberalizmu arystokratycznego we Francji, no właśnie wskazywał na tę rolę dominującą w demokracji po prostu miernot, tak, że demokracja to rządy miernot. No ale to właśnie było wiadomo już od początku. Grecki współczesny Sokratesowi komediopisarz Arystofanes, tak, mówi, masz tam bohater jeden jego komedii zwraca się do postaci takiego, no właśnie mało rozgarniętego wieśniaka i mówi: masz nikczemne pochodzenie, donośny głos i brak ci jakichkolwiek skrupułów, a zatem masz wszystko, czego potrzeba politykowi w demokracji. Tak? No i właśnie namawia go, żeby występował na zgromadzeniu. No to jest oczywiście jedna z najbardziej fundamentalnych wad tego ustroju, tak? To znaczy niektórzy spodziewali się, że demokrację da się jakby uszlachetnić przez to, że wszystkich, że da się właściwie wszystkich tak wykształcić i wyedukować, żeby stali się dżentelmenami. No ale to jest oczywiście utopia, tak? Można zrobić powszechną edukację, można dążyć do tego, żeby wszyscy mieli na przykład wyższe wykształcenie. To właściwie taki kierunek nam narzucony, od którego być może teraz na szczęście są jakby pewne oznaki, że może odejdziemy. Tylko to jest oczywiście stwarzanie pozorów, tak? Na tym polega wyższość niedemokratycznych ustrojów, takie jak monarchie czy arystokracje. No, że tam ktoś, kto właściwie już jest narodzony w takiej rodzinie, o której wiadomo będzie, że będzie rządzić, tak? No jest uczony sztuki rządzenia, która jednak nie może być sprowadzona do wiedzy czysto teoretycznej, tak? To właśnie na użytek demokracji zaczęto dopiero stwarzać to, co nazywa się ściągawkami dla księcia, tak? Czyli że krótki kurs, jak zrobić z ciebie polityka. No, to jest tak samo beznadziejne, jak nauczanie modne, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, nauczanie bycia pisarzem, tak? No, pisarzem nie można nauczyć się w szkole być. I tak samo dobrym rządzącym, tak? Do tego trzeba bowiem nie tylko wiedzy, na z jednej strony oczywiście im szersza wiedza teoretyczna, filozoficzna, ogólnohumanistyczna i tak dalej, tym lepiej. Ale sztuka rządzenia to są także pewne tajniki, pewne, no jak kiedyś mawiano, arcana imperii, tak? Czyli właśnie tajemnice panowania, których uczy się przez doświadczenie i jakby to powiedzieć trochę przez podglądanie, tak? To znaczy syn królewski, tak? Który podpatruje, jak ojciec tak rządzi, jak reaguje na trudne sytuacje, uczy się rzeczy, których nie można nauczyć się w podręczniku. No takiej wiedzy oczywiście żaden polityk demokratyczny mieć nie może. Ale ktoś może powiedzieć tak, no przecież zdarzają się i w demokracjach wybitni przywódcy. Ale proszę zauważyć, po pierwsze się zdarzają, tak? Są rzadkością. Po drugie, no oni właściwie przez demokrację są później odrzucani, tak? Są odrzucani, ponieważ, no właśnie dlatego, że są zbyt wybitni, tak? Są nie na miarę miasta, tak? Są nieprzeciętni i to właśnie ta nieprzeciętność, tak, powoduje, że stają się oni, że są oni traktowani jako zagrożenie. No to można podać taki przykład jakby półhistoryczny, a trochę półmityczny, bo to do końca postać taka niepewna co do istnienia, no ale choćby rozsławiona przez sztukę Szekspira, czyli Coriolana. No Coriolan był rzymskim wodzem, arystokratą, który no niezmiernie, prawda, zasłużył się ojczyźnie. I tu jeszcze trzeba dodać, no przecież Rzym nie był żadną demokracją, tak? Rzym był republiką arystokratyczną, dopiero jedynym elementem tego ustroju byli trybuni ludowi. No i właśnie tutaj ten spór polega na tym, że aby Coriolan mógł zostać konsulem, tak? W tej republice, to trybuni ludu domagają się, żeby ubiegał się o ich poparcie, jak to, żeby przedstawiał swoje zasługi. Więc dla Coriolana jest to źródło jakiegoś wstydu, tak? Jak to mam stanąć przed ludem, tak? I pokazać swoje rany i powiedzieć to dla ojczyzny, prawda? Tak dałem się posiekać. To urąga, tak? Mojemu poczuciu honoru, mojemu poczuciu godności. W sumie to doprowadza do tego, że Coriolan staje się wyrzutkiem i zdrajcą, który musi uciekać do wrogów ojczyzny, tak? Czyli republika, nawet nie demokracja, ale republika wyrzuciła najdzielniejszego swojego obrońcę, ponieważ można by ten przypadek uogólnić takim stwierdzeniem. W demokracji jest rzeczą niemożliwą, aby do władzy doszedł ktoś, kto nie ubiega się o poparcie innych. Tak? Czyli na mocy samych zasług, a nie na mocy poparcia. Tak? Czyli można być morał z tego taki, tak? W demokracji każdy człowiek wybitny jest potencjalnym wrogiem publicznym.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże Ojcze.
Szczęść Boże Pani.
Jadwiga Skotowicz-Kłenia. Witam bardzo serdecznie Pana Profesora. Demokracja, a wolność słowa. Wolność wypowiedzi, a odpowiedzialność za słowo. Panie profesorze, mam na uwadze przeróżne agencje i serwisy informacyjne, firmy działające w eterze, takie jak radio, telewizja, internet, ale również gazety codzienne, czasopisma, książki czy filmy. Jakże często w tej tak zwanej demokracji, pozbawionej wszelkich norm moralnych, etyki i zwykłej przyzwoitości, w imię przeróżnych interesów osobistych, partyjnych, preferuje się bezkarnie kłamstwo, przeróżne insynuacje, oszczerstwa i na tych antywartościach buduje się mentalność i kreuje się nowego, zniewolonego już człowieka. To jest totalna manipulacja, co nie dotyczy tylko demokracji, bo nazywa się, że my żyjemy w tej chwili w jakiejś tam demokracji, bo to dotyczyło tamtego ustroju, w którym żeśmy żyli. Ta propaganda sukcesu, te kłamstwa, które były na co dzień, ale to nadal trwa. Uważam, panie profesorze, że cel nie może uświęcać środków w państwie demokratycznym, w państwie prawa. Jeżeli takie działania stają się normą, to znaczy, że z tą demokracją jest coś nie tak. W tej kwestii, by eliminować to zło, które cały czas trwa, które nas dotyka, należy albo ustanowić nowe prawo, albo zaostrzyć obecne i je bezwzględnie egzekwować. Nie może być takiej sytuacji, to co się dzieje, popatrzmy na polityków, bo to dotyczy nie tylko dziennikarzy, bo to, że oni kłamią, za to im płacą, ale popatrzmy, jeżeli chodzi o polityków, jak oni potrafią kłamać. Dla mnie jest to tak przerażające, że w takim zakłamanym świecie trudno żyć, trudno się poruszać, trudno się odnaleźć. Jeżeli rzeczywiście mamy budować prawdziwą demokrację, to ona musi być oparta na demokracji, na wartościach. To jest najistotniejsze. Wartości. I powinna być budowana tak, jak mówi Kościół, jak mówił Ojciec Święty, bo inaczej faktycznie to, co ta niby demokracja może się przerodzić w totalitaryzm. Czy o to właśnie chodzi? Dziękuję za dzisiejszą audycję. Kłaniam się pięknie. Z Bogiem.
Dziękujemy bardzo. Pani Jadwigo, z Panem Bogiem. Proszę bardzo, panie profesorze.
No tak, no ja akurat nie lubię słowa wartości, ponieważ no, to jest pojęcie pochodzące no, z takiego nowożytnego słownika politycznego, który w pewnym sensie, nie tylko politycznego właściwie, no filozoficznego, który właściwie no, ma tę wadę, że wyparł klasyczne pojęcie dobra i cnoty, czy też no, cnót aretai po grecku, tak, czy virtutes po łacinie, no, które są jasno określone, prawda, które są pewnymi przymiotami, które winny spełniać się w życiu zarówno osobowym, jak i zbiorowym. Natomiast wartości no, są w gruncie rzeczy, no, były próby, tak, no, Max Scheler podejmował na przykład ustalenia takiej obiektywnej hierarchii wartości, gdzie no, najwyżej są wartości duchowe, potem są wartości moralne, potem wartości przyjemnościowe i wreszcie użytecznościowe, ale na ogół jednak ten język wartości polega właśnie, prowadzi do pewnej relatywizacji, tak? Czyli na przykład, jeżeli powiemy wartości chrześcijańskie, no to ktoś może inne powiedzieć, no dobrze, ale mnie wartości chrześcijańskie nie odpowiadają. Ja opowiadam się za jakimiś właśnie, nie wiem, wartościami świeckimi na przykład, prawda? Więc, no i teraz jak tutaj wykazać jakby taką fundamentalną, ontologiczną i także etyczną wyższość wartości jednych nad drugimi. Także moim zdaniem powoływanie się na język wartości po to, żeby z kolei spełnić te postulaty, o których pani mówiła, to znaczy, aby no, należałoby to określić, aby przywrócić, że tak powiem, respekt właśnie dla cnót, to nie jest dobra droga, żeby posługiwać się tym językiem. Wprost przeciwnie, tak? Powinniśmy przywracać szacunek dla takich pojęć jak dobro wspólne, jak prawo naturalne, zarazem wskazując źródło i dawcę zasad prawa naturalnego, ale nie wartości, to nie tędy droga.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Nie będzie po formie Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Jerzy z północy. Chciałbym, panie profesorze, pan rozwinął motto, które znajduje się na pomniku Sokratesa.
Czy można może mówić trochę bliżej do telefonu?
O którym mówiła pani przedmówczyni przede mną, o Sokratesie. Chciałbym, aby pan profesor rozwinął takie motto, które znajduje się na jego pomniku w Atenach. Demokracja to nie jest konsensus praw, ale prawo konsensusu. Drugi temat. Należałoby przy głosowaniach, bo takie prawo mamy w demokracji, uwzględnić pewne zasady a priori, nad którymi nie możemy głosować. Takie wartości jak nie zabije, nie kradnie, które są zawarte w przykazaniu Bożym. Przecież nie możemy przegłosować, że wolno kraść, wolno zabijać, jeśli chodzi o człowieka, kwestia też aborcji i tak dalej. Bardzo proszę o stosunkowanie się do tej dwóch kwestii. Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
No, jeśli chodzi o pierwszą sprawę, to jestem zaskoczony, bo pierwsze słyszę o takim motcie na grobie Sokratesa, a nawet o grobie Sokratesa, bo to chyba byłaby rewelacja, gdybyśmy wiedzieli, gdzie ten grób się znajduje. A poza tym treść tej wypowiedzi jakoś zupełnie nie pasuje do Sokratesa, bo Sokrates nigdy pojęciem konsensusu, no, zresztą siłą rzeczy nie znał łaciny, nie mógł się posługiwać. Natomiast jeśli chodzi o drugą kwestię, no, proszę pana, no oczywiście to, co ja przed chwilą mówiłem o prymacie prawa naturalnego, nad jakimkolwiek prawem stanowionym oraz nad decyzjami jakichkolwiek większości, to jest no, dla mnie podstawowa oczywistość i podstawowy wymóg dobrego życia i dobrego ustroju. Tylko w takim razie trzeba to jasno powiedzieć i nie wolno tego ukrywać. Przedstawienie takich właśnie nienaruszalnych, nieprzekraczalnych norm jest ograniczeniem demokracji, a nie jej wprowadzeniem. Tak? I tego absolutnie właśnie ukrywać nie powinniśmy. Demokracja bowiem, no to właśnie jest relatywizm, tak? Demokracja to jest po prostu uznanie, że większość ma rację, a w bardziej jeszcze radykalnej wersji, że większość jest źródłem również samych norm i w tym także norm etycznych i uznania tego, co dobre, a co złe. Tak? Więc jak najbardziej oczywiście jestem za takim stanowiskiem, ale to właśnie oznacza mniej demokracji, a nie więcej demokracji. Tak? To jest wędzidło czy hamulec na demokrację i oczywiście takie wędzidło winno być nałożone.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo? Czy słyszymy się?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże panu. Prosimy bardzo. Jesteśmy na antenie, pan się nam przedstawi.
Witam. Moje imię Leszek, ja dzwonię z Zamościa.
Proszę.
Witam serdecznie pana profesora, witam ojca prowadzącego. Ja korzystając z okazji mam takie pytanie do pana profesora. Czy pan profesor nie uważa, że demokracja nie powinna być w jakiś sposób ograniczona, bo jeżeli wszyscy, prawda, tak chwalimy tą demokrację, to tutaj pani wcześniej akurat wypowiadała się bardzo, bardzo ciekawie na temat, prawda, tutaj Arystotelesa, na temat demokracji ateńskiej, ale jeśli, prawda, będzie w społeczeństwie na przykład taka sytuacja dojdzie, że będzie bardzo dużo młodych ludzi, prawda, a będzie bardzo mało ludzi starszych, no to ci młodzi mogą przegłosować demokracji, demokratycznie, no żeby po prostu ci starsi nie dostawali w ogóle emerytur, albo żeby dostawali bardzo małe. Może być to sytuacja odwrotna, prawda? Czyli jeśli będzie bardzo społeczeństwo bardzo stare już, prawda? To może też sobie zażyczyć, żeby ci młodzi na nich pracowali. To takie pytanie tylko tyle, jeśli można. Panią się pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo.
No ja myślałem, że zupełnie jasno wynikało ze wszystkich właściwie moich poprzednich wypowiedzi, że nie mam żadnych oporów przeciwko temu, żeby demokrację ograniczać, a nawet ją zastąpić czymś lepszym. Także no, mogę tylko oczywiście to potwierdzić, a przy okazji pozdrawiam pana z Zamościa, mojego ukochanego miasta, mojego dzieciństwa.
Radio Maria, bardzo proszę.
Nie będzie pokolony Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz
Michał z Nowego Jorku.
Prosimy.
Panie profesorze, no, ciekawa audycja. Dziękuję panu bardzo. Dokąd nie było demokracji, w Europie powstawały wielkie dzieła. Byli wielcy twórcy, tworzyli naprawdę dzieła wynikające no, z mądrości chyba i z duszy. Tak się mówiło za moich czasów. Potem przyszła demokracja, czyli przyszła ta miernota. Jeszcze wracając do tych wielkich twórców, Michał Anioł, Da Vinci, Caravaggio, Mozart, Beethoven. I przychodzi demokracja, czyli miernota. I co mamy w Europie? Klasyczny kraj demokratyczny, klasyczny. Szwajcaria. Co dała Europie? Zegar z kukułką. Bóg zapłać.
Dziękuję. Panie profesorze?
No, też bardzo ciekawy wątek pan poruszył i ważny. Rzeczywiście demokracja ze wszystkich znanych ustrojów, nawet powiedziałbym tutaj jest pod tym względem jeszcze gorzej niż z tyraniami. Demokracja nie sprzyja powiedziałbym, napięciu sił twórczych, a w związku z tym no, nie sprzyja powstawaniu wielkich dzieł. Mamy tu oczywiście na myśli wszystkim dzieła sztuki, no ale także i intelektu. To wynika zapewne z dwóch charakterystycznych znamion demokracji. No właśnie tego, że demokracja jest tym takim ustrojem jakby rozprzężającym i rozleniwiającym, tak? No demokracja to, już teraz wracając do Platona, tak, no jest jak taki bazar ustrojów, tak? Który taka pstrokacizna, taki pstrokaty płaszcz, w którym właśnie wszystko wszystkim wolno, nie ma żadnego poczucia obowiązku, no, w którym, jak już oczywiście żartując, Platon mówi, nawet konie i osły nabierają takiego poczucia godności, że nie chcą ludziom ustępować. No a tworzenie wielkich dzieł wymaga właśnie takiego napięcia sił twórczych, pewnej jakby koncentracji woli także. A po drugie, no demokracja właśnie rozmywa kryteria oceny, prawda? Czyli w takim razie nie ma podstawy do rozróżniania pomiędzy tym także na płaszczyźnie estetycznej, co piękne, a co szpetne, co wzniosłe, a co podłe czy plugawe. To nie jest przypadek, prawda, że no, na czas już rozkwitu demokracji przypada rozwój tak zwanej antysztuki, bo co leży u podstaw antysztuki? No właśnie otwarte zanegowanie jakiejkolwiek hierarchizacji, jakiegokolwiek różnicowania. No tu jest analogia zupełna, tak? Jeżeli demokracja jest odmową uznania jakiejkolwiek wyższości, tak? To nawet Tocqueville, który przecież w końcu no tak z rezygnacją godził się z demokracją, mówił, że demokracja, no to ustrój opierający się na zawiści, tak? Czyli na takim oto stwierdzeniu czy przeświadczeniu, że nikt nie będzie miał lepszej pozycji niż ja. Tak? A więc jeżeli demokracja jest na płaszczyźnie politycznej, tak? Jeżeli demokracja jest społecznej zresztą także odmową uznania hierarchii, zróżnicowania, wartościowania także, prawda, no to dokładnie odpowiednikiem tego jest właśnie antysztuka, która mówi, wszystko może być sztuką, nie ma żadnych kanonów obiektywnych piękna, ładu, harmonii, wzniosłości, tak, no jakiekolwiek akty, jakiekolwiek działanie, tak, jakiś performance czy coś podobnego może być, jest tak samo równowartościowe i równouprawnione. No jedyna rzecz, z którą może bym się nie zgodził, to akurat Szwajcaria, no tak może nie wydała jakiejś zbyt wielkiej liczby rzeczywiście artystów, no ale to w końcu mały kraj. Natomiast no, na tle innych demokracji to jeszcze powiedzmy jest taka najmniej zepsuta, tak? Może zawdzięcza to temu, że jednak to jest taka trochę w tradycji demokracja wojskowa, tak? No każdy Szwajcar jest potencjalnym wojownikiem, tak? Jest uzbrojony, przeszkolony. Także to w całym tym spektrum demokratycznym, to jeszcze Szwajcaria nie najgorzej wypada.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzięki Ojcze serdecznie za zaproszenie tego Pana. Ja w przedświątecznej atmosferze nie dowiedziałam się, jak ten Pan się nazywa. I proszę, żeby mi powiedział...
Przepraszam, to już mówię. Pan profesor Jacek Bartyzel. To nasz gość.
Tak. Profesor, dobrze. A chodzi mi o to, panie profesorze, że jestem bardzo zdumiona, że jest ktoś, kto tak zgłębi sprawę demokracji, bo to się gada głupoty, a tu taka ciekawa audycja. Proszę mi pozwolić, dorzucę mądrość Norwida na temat demokracji. Króciutką, dobra? Halo?
Prosimy.
Mnogość, liczba, wielkość może być tylko zasadą i prawem tam, gdzie jakości nie ma. I jeszcze troszeczkę kawałeczek wierszyka, ale niedaleczko, niedługo. Ale muszę przeczytać, bo nie umiem. Poniekąd złudna szybkość w tym upowszechnieniu, która ogólnie zna, gdy mniejszość jest w cieniu i choć się większość boskim uświęca tytułem Vox Dei, ona większości częścią, nie ogółem. Gdyby zaś onym była, to w swojej całości pytam się, co zrobiła dla głosu większości, który nie istniał nigdy, który nie ustał nigdy i nigdy nie ustanie. Z niego to bowiem, z niego jest początkowanie. I dnia, którego mniejszość straciłaby mowę, dosnąłby się kłąb dziejów i skłamał osnowę. Nie z większości to bowiem promień inicjatyw świta, ani z wielmożnej dłoni, lecz tej, co przebita. Ogół, który ogółem nie jest, lecz odłamem. Najserdeczniej Bóg zapłać. Proszę, niech pan profesor mi powie, co mam doczytać.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję ojcze najserdeczniej, wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże pani.
No bardzo dobrze pani zaczyna, bo Norwid nie tylko był wybitnym poetą, artystą, ale właśnie bardzo mądrym, przenikliwym człowiekiem i te właśnie mitologię demokratyczną już w XIX wieku tak rozpowszechnioną bardzo, bardzo dobrze rozumiał. Myślę, że także Norwid dobrze rozumiał pewien potencjał najbardziej niebezpieczny w demokracji, jakim jest jej w gruncie rzeczy alternatywny charakter wobec religii, wobec chrześcijaństwa, tak? Czyli pewną coś, co autor zupełnie inny, ale o podobnie przenikliwym umyśle, dwudziestowieczny, piszący po hiszpańsku, Nicolás Gómez Dávila, mówi, że właściwie no, demokracja jest maską bluźnierstwa, tak? Ukrytym przynajmniej przekonaniem człowieka demokratycznego jest to, że czuje się on Bogiem. Że to on jest źródłem norm, zasad, a nie tym, który winien no, odczytywać ten świat, który został przez Stwórcę stworzony.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewczyna.
Teraz i zawsze.
Mówi Alicja z Białej Podlaskiej. Bardzo pozdrawiam ojca Grzegorza i pana profesora. Bardzo dziękuję za wykłady. Wszystkie są bezcenne. Prace zresztą też. No, demokracja. przez wszystkie przypadki odmieniana w tej Unii Europejskiej, ale wystarczy, spójrzmy tylko na jej strukturę. W zasadzie tam na pierwszy rzut oka widać, że żadna z tych instytucji unijnych, które mają rzeczywistą władzę, nie jest rekrutowana przy pomocy tak zwanej metody demokratycznej, tylko przy pomocy niedemokratycznej, tak zwanej kooptacji. Rada Europejska, organ prawotwórczy w Unii, wybierany metodą kooptacji. Komisja Europejska, organ władzy wykonawczej, podobnie. W powszechnym głosowaniu wybierany tylko Parlament Europejski, organ, który w zasadzie żadnej władzy realnej nie ma i chyba służy tylko jako takie opium dla ludu, jak pisał Erik Ledin. Ale jeszcze chciałam wspomnieć tutaj o tym, o tych ideologach tej demokracji, czyli to wszystko, co ma związek z tym ogłupianiem w zasadzie umysłów i młodych ludzi, nas wszystkich od wielu już lat, no poprzez Gramsciego, ale Altiero Spinelli. No ludzie też nie kojarzą, nie wszyscy parlamentarzyści, a może bardzo mała grupa, że tam nad głównym wejściem w zasadzie do Parlamentu Europejskiego od Placu Luksemburskiego jest wypisane nazwisko Altiero Spinelli. A to przecież jest autor w 1941 roku Manifest Europejskiego Federalizmu, podczas gdy są organizowane też ogłupiające jakieś parady Schumana dla młodzieży, twórców, i którzy podstawy pod stworzenie Unii Europejskiej. Przecież to są kłamstwa. Natomiast wspomniał pan profesor dzisiaj tę Ayn Rand. No oczywiście, to wszystko jest takie straszne o tym, co ona tam mówi o tym egoizmie, Alicja Rosenbaum, ale Atlas zbuntowany, no Biblia amerykańskich uczelni, co najbardziej jest szokujące według mnie, właśnie kontrolowane kryzysy, 2008 rok próba generalna, potem chrześcijaństwo to morderstwo duchowe, takie hasłowe rzeczy, katolicy to faszyści, którzy chcą poddać ludzkość swojej totalitarnej władzy, następnie odsunąć od władzy Hołotę, boscy siłacze, nowa Atlantyda, no jakieś tam o zatrzymaniu silnika świata. Czy to nie jest w gruncie rzeczy cały ten proces do tego konsekwentnego zmierzania do tego NWO? Akcja, reakcja, rozwiązanie i potem na końcu okaże się, że... Ale jeszcze chciałabym też wspomnieć tutaj o... no, że ten manifest to jest coś strasznego, ale... Jakoś tak chciałabym, żeby właśnie pan profesor odniósł się do tego. Te wszystkie zagrożenia i niebezpieczeństwa, które w związku z tym grożą nam. Jeżeli jesteśmy nieświadomi, no ja oczywiście mówię od razu, że nie jestem żadną demokratką. Patrzę na to wszystko z wielkim zażenowaniem i zgadzam się całkowicie z tym wszystkim, co pan profesor jak zwykle pięknie i czytelnie nam tutaj przekazał. Ale te wszystkie takie impulsy są jakieś takie niepokojące bardzo w tym wszystkim, w jakim kierunku zmierza właśnie ta Unia Europejska, właśnie ta demokracja, przez wszystkie przypadki wartości unijne, jakieś europejskie, tylko nikt nie definiuje ich właściwie. A to, co my widzimy, to jest przewrotna mowa diabła, bo pod wykradzionymi pojęciami od lat klasycznie przyjętymi są ukrywane wręcz treści sprzeczne z ich znaczeniem. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
No ja niezmiernie żałuję, że zdaje się, że już nasz czas
tak,
dobiega końca.
Powoli.
Bo właściwie po pani wypowiedzi to... No, chciałoby się rozpocząć długą dyskusję. Była ona tak ciekawa i wielowątkowa. No cóż ja mogę powiedzieć w tym krótkim czasie, który mi jeszcze został. To wszystko, o czym pani mówi, A z czym ja się generalnie zgadzam. Czyli mówiąc w skrócie, że właściwie ta demokracja stanowi swego rodzaju fasadę dla rzeczywistych rządów rozmaitych oligarchii, które no, mają różny rodowód, różne nawet cele, stanowią taką właściwie jakby pewną plazmatyczną strukturę. Ja nie sądzę, żeby to jakaś jedna tylko ukryta siła, jak niektórzy ludzie mający skłonność do upraszczeń, to widzą. Jest następstwem takiej oto rzeczy. No, ponieważ cała nowożytna demokracja, zarówno w tym swoim wariancie takim suwerenistycznym w odniesieniu do ludu, a w konsekwencjach totalitarnym, jak i w tym drugim wariancie liberalnym opartym na koncepcji autonomicznej jednostki, wyposażonej takiej jednostki abstrakcyjnej, tak, człowieka w ogóle, którego nikt nigdy nie widział, wyposażonej w rzekomo, prawda, jakieś przyrodzone prawa, to w obu tych swoich wariantach, czy nawet w próbie ich połączenia, no, która właściwie się dokonywała i dokonuje, no, ci, którzy są promotorami tworzenia tego systemu, no, przynajmniej jakby w głębi duszy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że ów projekt jako utopijny jest niewykonalny. Tak, że on wymagałby tego, czego na szczęście nie sposób zrobić. Tego, co właśnie o czym pisał, mówiąc o prawodawcy Rousseau, że powinien on zmienić, czuć się na siłach zmienić naturę ludzką. Natury ludzkiej na szczęście nie da się zmienić, bo no dlaczego się nie da zmienić? Bo, że tak powiem, potężniejszy niż demokraci demiurg tę naturę zapodmiotował w ludziach. Więc w związku z tym oni zdają sobie sprawę z tego, że tak naprawdę no, demokracja jest kłamstwem. Ale jest kłamstwem, które pozwala im z jednej strony jakby do czasu kontrolować społeczeństwa, a poza tym nie znają innej metody legitymizacji władzy. Takiej, można powiedzieć, nie tyle metody, co innej formuły legitymizacji władzy. No bo wszystkie inne formuły są niedemokratyczne, prawda? Więc oni muszą posługiwać się tą formułą, żeby tworzyć w masach, tak, w społeczeństwach iluzje samorządzących się społeczeństw, samorządzących się ludów, no a jednocześnie wiedzą, że ktoś tym wszystkim musi kierować, a zależy im na tym, żeby to oni kierowali. Prawda? Czyli, no, bo to są właśnie, tak można powiedzieć, tacy demokraci, którzy nie lubią ludu, tak? Dopóki lud daje się na to, na te hasła jakoś tam, prawda, daje się zwodzić, no to może lud może być tolerowany, no, ale... No ale jednak ludy, narody trochę zaczynają wierzgać, tak, przeciwko tej władzy. No widzimy w tej chwili pewien jakiś taki ruch sprzeciwu wobec tego establishmentu. Jeszcze nie wiadomo, czy on jest trwały i na ile zwycięży, ale widać strach, tak, widać strach tych, że tak powiem, demokratów patentowanych, tak, którzy podnoszą właśnie o volarum, że oto demokracja jest zagrożona przez tu, no takim wygodnym słówkiem jest słówko populizm, prawda? No właśnie, skoro populizm pochodzi od populus, czyli od lud, no to to używanie tego słowa w roli wyzwiska faktycznie pokazuje, że to są, jak powiedziałem, tacy demokraci, którzy ludu nie lubią. Tak? To pozwala no jakby mieć nadzieję, że ten projekt ideologiczny no w końcu padnie. Tak?
Może jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Mówi Jarosław Wejherowa. Pozdrawiam pana profesora, mojego profesora z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Panie profesorze, mam w ręku małą książeczkę z serii Myśli i Ludzie, wiedza powszechna z roku 81. To jest Spengler, prawda? Który mi gdzieś już tutaj uciekł ten fragment. W każdym razie piszę z niechlubki, że jeżeli nie będzie wiary, jeżeli nie będzie chrześcijaństwa,
panie Jarosławie, mówimy do mikrofonu.
Tak, tak.
Teraz można cytować i mówić.
Tak, właśnie w tym serworze już znalazłem fragment. Więc pani, to pozdrawiam panią, która Norwida cytowała. Ja pozwolę sobie zacytować na wstępie, a potem zakończę. Z perspektywy chrześcijańskiej wieści możliwości zagłady kultury Marian Zdziechowski, znany historyk literatury, którego szkice z lat 1918-1938 zebrane zostały w dwóch tomach pod modnymi tytułami W obliczu końca i widmu przeszłości. I dalej. Tragedią kultury współczesnej jest dla nich zanik wartości sakrum niszczonych przez ateizm i materializm prowadzący do zezwierzęcenia człowieka, dominacji instynktów, cielesności, dezindywidualizacji, ochlodemokracji, ratunku przed katastrofą szuka Zdziechowski we wspólnocie słowiańskiej, w idei nowego średniowiecza, w communitas populorum christianorum, jako wzorcu dla Ligi Narodów, ówczesne oczywiście moje dopowiedzenie, dominującą ideą jest jednak u niego uniwersalizm chrześcijański. I teraz tak, panie profesorze, nadrabiam zaległości z wykładów u pana profesora, po prostu, chociaż tą książeczkę mam w ręku, zawsze pod ręką. Także, halo, słychać mnie?
Bardzo dobrze.
Tak, więc cóż o demokracji? Przede wszystkim o tej demokracji właśnie powinna być wielka debata. Wielka debata, jeśli chodzi o ocenę i skutki. Pozdrawiam pana, który powiedział, że Szwajcaria ma zegar z kukułką, a nam ta demokracja dała przepotężne zadłużenie. Nawet się nie mówi, kiedy się zacznie spłacać. Dalej. Jest to po prostu wielka, jak mój kolega powiedział, jest to wielka ściema ta demokracja, ponieważ nie ma odpowiedzialności. Ludzie wybierani, skazywani na listach, giną gdzieś, ponieważ listy są nieprawdziwe. Mamy demokrację, przykład w Austrii niedawno, tak? Powtórka z wyborów. I cóż tam się stało? Żeby prezydent był wybrany, musi być powtórka, bo było więcej oddanych głosów niż ludzi upoważnionych. To jest oblicze demokracji. Dalej. Demokracja to jest pasożyt na ciele państw Unii Europejskiej. I w tym momencie pozdrawiam pana profesora Ryszarda Legutko, który dzisiaj w korespondencji z Unii Europejskiej na temat debaty, co dotyczyło Polski, tak, powiedział dosyć dosadnie. Czy te wątki zostaną skomentowane przez kogokolwiek, które poruszył w swojej wypowiedzi pan profesor Ryszard Legutko? Bo ta Europa zdominowana przez tą jedną opcję, przez tyle lat, przez tyle dekad, nie wyobraża sobie, że może być coś innego. Ale to nigdy nie będzie to. Więc musimy wrócić do korzeni, które zostały stworzone przez samego stwórcę. Został utworzony system wertykalny, tak? Bóg, król, państwa, poddani. Musimy wrócić do królestwa, które ma zapisaną swoją konstytucję w dekalogu. Jedyne prawo. CETA, 1700 stron. Traktat lizboński, 900 stron. Kto jest w stanie to wszystko przewertować nawet, tak? To jest fikcja. Demokracja jest ściemą, po prostu. Mamy potężne zadłużenie i nikt się tym nie przejmuje. Także długo by mówić. Panie profesorze, serdecznie dziękujemy. Jesteśmy w gronie słuchaczy i kolegów również, którzy byli na pana wykładach w Wyższej Szkole Kultury Społecznej, kierunek politologia.
Dziękujemy bardzo, panie Jarku.
Wszelkie pomyślności na zbliżające się święto Bożego Narodzenia, opieki Matki Bożej i zdrowia, wytrwałości.
Dziękujemy na pana ręce, pozdrawiamy społeczności akademickie.
Bóg zapłać.
Dziękujemy. Panie profesorze.
Dziękuję również. Bardzo to było przyjemne osobiście dla mnie, odwzajemniam życzenia. No a do tego, co pan Jarosław powiedział, no właściwie nic dodać, nic ująć. No tak to tak to rzeczy się mają i z postulatami też się zgadzam.
A mamy jakąś alternatywę, jakąś propozycję, jak chcemy skończyć temat o demokracji?
No, jeszcze raz wracając do Platona. Platon mówił, że ustroje psują się, pokazywał zresztą to historycznie, od najlepszego, czyli od monarchii, poprzez arystokrację, oligarchię, demokrację do tyranii. No ale możliwa jest także droga powrotna. Tak? To znaczy, jeśli od tyranii przeszliśmy do demokracji, no to możemy etapami powrócić do tego, co najlepsze. A to, co najlepsze, no to już Homer powiedział, niedobrze, gdy wielu chce rządzić, lepsze są rządy jednego.
Bardzo dziękuję. Kogo pan profesor chciałby pozdrowić na antenie?
Niestety osoby, którą chciałbym najbardziej pozdrowić, już nie mogę, bo nie ma jej wśród żyjących, czyli moją świętej pamięci małżonkę, która zmarła w tym roku.
To w jej intencji wieczny odpoczynek raczej dać, panie.
Pozdrawiam zatem przede wszystkim moją mamę.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, wytrwałości, panie profesorze. Bardzo też dziękujemy za pana obecność dzisiaj w Radiu Maryja, w telewizji Trwam. Dziękujemy też za pana wykłady. Podpisujemy się pod studentami, pod konkretnym studentem, panem Jarkiem z Wejherowa. Jutro pan też ma, słyszałem, wykłady od rana w uczelni. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan profesor zwyczajny nauk społecznych Jacek Bartyzel, historyk myśli politycznej, filozof polityki, kierownik katedry hermeneutyki polityki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i wykładowca też naszej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Dziękuję państwu za uwagę, dziękujemy za telefony. To były rozmowy niedokończone.